Radio Kraków Kultura.
No i nastał moment, w którym łączymy się z Wojciechem Błażejczykiem, by poprowadzić naszą drugą dzisiaj rozmowę. Dzień dobry, Wojtku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wojciech jest kompozytorem, gitarzystą, ale właściwie szeroko zajmujesz się muzyką i dźwiękiem. W sensie ograniczać cię do muzyki byłoby krzywdzące, byłoby za dużym ograniczeniem. Związany także z Uniwersytetem Muzycznym imienia Fryderyka Chopina.
Tak, to prawda. Oprócz muzyką, to znaczy oprócz komponowania, oprócz wykonywania też muzyki nowej, czy improwizowanej, czy elektronicznej, pracowałem trochę przy dźwięku w filmach, zajmuję się też sound designem, także dosyć szeroki jest ten obszar mojej zajętości muzyczno-dźwiękowej.
Dokładnie, to chciałem zaznaczyć. Oczywiście warto też tu wymienić hashtag ensemble, zespół, z którym stale współpracujesz, warszawski, także zajmujący się muzyką nową. Natomiast dzisiaj spotkaliśmy się po to właśnie, by zająć się twoją twórczością solową i to nawet nie tyle twoją kompozycją, co utworami, które czy muzyką, którą sobie piszesz i sobie sam ją wykonujesz. I tym, co ostatnio właśnie w tym nurcie zawarłeś na płycie Reused Sounds. Bo to nie jest też twoja pierwsza solowa płyta. Była muzyka strun niedawno, też bardzo udana, choć zupełnie inna. Była też płyta Lupowizacje gitarowa, też właściwie zupełnie inna. Właśnie tam pokazywałeś siebie jako gitarzystę na muzyce strun. Gitarzystę i kompozytora oczywiście. Na muzyce strun jako człowiek grający na różnych instrumentach. Właściwie tam było dużo też takich nietypowych instrumentów strunowych. Natomiast na Reused Sounds to jest zupełnie inna bajka dźwiękowa, to jest zupełnie inny świat, choć nie bez nawiązań do twojej twórczości kompozytorskiej, właśnie tej kameralnej, ale mam wrażenie, że gdzieś zabierający ją w zupełnie nowe rejony.
Można tak powiedzieć, to jest może troszkę dłuższa historia, ale postaram się nie zanudzać. Generalnie od dłuższego czasu myślałem o tym, żeby przygotować sobie taki właśnie program grania solo z udziałem intensywnym elektroniki. I właśnie rezultatem tego programu jest ta płyta. Chodziło mi o to, żeby wykorzystać różne moje wcześniejsze doświadczenia no właśnie z graniem muzyki elektronicznej na żywo. Ja już od ponad 10 lat wykorzystuję na scenie w różnych postaciach obiektofony. Obiektofony, czyli to są po prostu przedmioty codziennego użytku, typu lampa, suszarka na bieliznę, jakieś pudełko. Różne przedmioty, które znajduję w swoim otoczeniu, czy czasami zdobywam w różny sposób, na których gram tak, jakby to były instrumenty, ale ich dźwięki są amplifikowane w specjalny sposób za pomocą mikrofonów kontaktowych, jeszcze dodatkowo oczywiście przetwarzane elektronicznie. I wydawać by się mogło, że takie codzienne przedmioty to dadzą dźwięki, powiedzmy, które tam znamy, nie wiem, z realizacji takich jak na przykład stomp, czy różnych perkusyjnych zabaw dźwiękowych. Okazuje się, że one mają często ogromne możliwości dźwiękowe właśnie, zwłaszcza jeśli wykorzysta się no na przykład takie przedmioty jak smyczek, żeby na nich grać. No i odpowiednie przekształcenie elektroniczne.
No i tym się zajmujesz już od dobrych 10 lat, może i dłużej nawet.
Nawet chyba trochę dłużej, bo chyba pierwszym takim utworem dużym była kompozycja Trash Music. To jest chyba rok 2014. Wtedy tych obiektofonów na scenie zgromadziłem kilkanaście. Był zespół kameralny, który na tym wszystkim grał. Był nawet dyrygent i normalna, prawdziwa partytura. Chociaż już wcześniej tam miałem jakieś pierwsze próby. No i przez ten czas powstało kilka utworów, w których obiektofony były wykorzystane, między innymi Warsaw Music czy Soundbank of Modern Human. No i oczywiście Liturgy of the Object, to jest taka kompozycja na orkiestrę z obiektofonami, znaczy z solistą grającym na obiektofonach, to był Miłosz Pękala. Wykorzystywałem też obiektofony na scenie wiele razy, po prostu grając w różnych konfiguracjach, czy solo, czy z innymi muzykami. Wykorzystywałem też podczas komponowania muzyki filmowej, czy tworzenia sound designu jako źródła dźwięków do nagrywania różnych sampli, Także te obiekty ochrony cały czas gdzieś tam były, ale no nie miałem takiego projektu, który by się na nich jakby oparł i na tego rodzaju estetyce też dźwiękowej. Bo to są dźwięki z jednej strony czasami po prostu piękne i szlachetne, ale też zawierające w sobie jakiś taki specyficzny rodzaj brudu, powiedzmy, czy takiej organiczności. I na tej płycie właśnie one koegzystują z przede wszystkim z nagraniami terenowymi, które robiłem wokół siebie przy okazji różnych projektów, ale też specjalnie do tego projektu. To po prostu chodziłem z mikrofonem, ze sprzętem nagrywającym po mieście w różnych okolicznościach, czy w różnych w ogóle lokalizacjach, nagrywając to, co wokół mnie słyszę, zarówno w taki normalny sposób, jak również wykorzystując takie urządzenie, które pozwala nagrywać dźwięki zniekształceń elektromagnetycznych, czy różnych, powiedzmy, fal elektromagnetycznych, które nas otaczają, to znaczy dźwięków generowanych przez telefony, kasy fiskalne, deski rozdzielcze samochodów, wszystkie urządzenia, których jest pełno, które generują sygnały dla nas niesłyszalne, ale można je przenieść, tak jakby zamienić na dźwięki. I to było też fascynujące i stało się też tworzywem tej płyty.
Mówisz o zanieczyszczeniu de facto dźwiękiem, hałasem tak. naszej rzeczywistości i o wykorzystywaniu
no tak.
takich odpadów, dźwięków niechcianych, dźwięków, które też na co dzień często już nie słyszymy, bo tak bardzo są obecne, że przyzwyczajamy się, adaptujemy się do tego, by de facto ich już nie słyszeć, ale
tak,
ty zwracasz na nie uwagę. Właśnie w nich szukasz ciekawych brzmień, tak? Ciekawych...
No, mam takie spaczenie zawodowe, rzeczywiście może związane trochę z pracą przy dźwięku w filmie, gdzie każdy jeden dźwięk jest istotny i słucha się świata trochę inaczej. Znaczy cały czas wokół nas jest właśnie bardzo wiele dźwięków, z których większość jest przez nas, przez nasze mózgi odfiltrowywana jako szumy, które są nam do niczego nieistotne. To niekoniecznie musi być szumiący szum, to są różnego rodzaju po prostu, powiedzmy, hałasy, no ale właśnie te hałasy z drugiej strony można wykorzystać, zakomponować, ułożyć z nich jakieś całości muzyczne. Chyba Vares powiedział, że muzyka to jest zorganizowany dźwięk. Więc chodzi po prostu o to, żeby te dźwięki zorganizować w jakąś strukturę, która staje się muzyką. I to muzyką, która wcale nie musi być noizowa w swoim charakterze. Ja w większości miejsc na tej płycie jestem od tego dosyć daleki. Tam te struktury dźwiękowe są
no,
czasami
ale też tam się zbliżasz
dość
też w niektórych miejscach. Też
czasami się zbliżam, no tak. To prawda. Te dźwięki stanowią, są jakby przełożone zarówno na harmonię, jak i na warstwę rytmiczną, która tam w zasadzie w całości jest oparta na samplach różnego rodzaju nagranych przeze mnie, czy wytworzonych na obiektofonach. Wykorzystuję też zresztą nagrania, taki tak zwany found footage, tylko nie filmowy, a dźwiękowy właśnie, czyli różnego rodzaju wypowiedzi, nagrania dostępne w mass mediach, różnych osób, powiedzmy, publicznych, czy nagrania z jakichś na przykład zbiorowisk ludzkich i różne rodzaje dźwięki, które otaczają nas z kolei no, w mass mediach, czyli głównie w internecie.
To jest
które
kolejny
też są
szum,
przeze mnie,
szum informacyjny.
To jest kolejny właśnie szum, tak. No, odpalamy sobie przeglądarkę, czy przeglądamy coś tam w jakiejś aplikacji na telefonie i co chwila jesteśmy atakowani dźwiękami reklam, czy dźwiękami jakichś rolek wyskakujących na każdym kroku. I to są dźwięki zupełnie ze sobą skorelowane, taka po prostu lawina, kolaż dźwiękowy, też zresztą w obrazie i w ogóle w informacji ten kolaż jest i mózgi, zwłaszcza młodych ludzi, jakoś się już do tego zaadaptowały. I ja staram się wykorzystać te dźwięki w inny sposób.
Wojtek, czy to jest manifest, czy to jest fascynacja właściwie, bo w zidentyfikowałeś już trzy różne płaszczyzny odpadów, które starasz się przekuć, czyli czegoś niechcianego, co starasz się przekuć w coś pozytywnego, bo historia z obiektofonami, czyli z tymi przedmiotami codziennego użytku, zaczęła się od takiego myślenia o nich jako o zużytej suszarce, którą można by wykorzystać na scenie.
Tak, tak.
W sensie, no, wiadomo, że suszarka nie jest obiektem niechcianym, nie? Każdy jej w domu którą potrzebuję. Ale że to są odpady takie rzeczywiste. Zresztą mówiłeś o tej muzyce też trash music w tamtym okresie. Taka jest też płyta z tymi utworami kameralnymi. Tak. Ale dodatkowo mówimy o zanieczyszczeniu, czyli o odpadach dźwiękowych, które otaczają nas w świecie i jeszcze o tym szumie informacyjnym w sieci. To są wszystko jakieś takie niechciane, powiedzmy, materie, na które zwracasz naszą uwagę, które chcesz przekuć w coś szlachetnego. Czy to jest, czy próbujesz tym komentować rzeczywistość, próbujesz nam tym coś powiedzieć, czy to jest właśnie jakiś manifest, czy może fascynacja po prostu tym, jak to wszystko brzmi, jak to wszystko wygląda?
Myślę, że to jest jedno i drugie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że te przedmioty, te obiekty, których używam, obiektofony, to są właściwie zawsze, czy niemal zawsze rzeczy zużyte, nawet ta suszarka. Jej historia jest bardzo prosta, po prostu suszarka na bieliznę, która służyła do wieszania prania, ale złamało jej się kilka prętów, znaczy uszkodziło się i po prostu już niecałe pranie się mieściło i suszarka miała być wyrzucona, ale akurat stała w pokoju, a obok leżał smyczek i spróbowałem na niej zagrać. Okazało się, że te dźwięki suszarki, całkiem przypadkiem to się okazało, są naprawdę, naprawdę bardzo piękne. Wiem, że to brzmi zabawnie i wydaje się, że jest to jakiś kolejny artysta, który ma nie po kolei w głowie i wykorzystuje
wejdę na chwilę, pozwól Wojtek, bo ja miałem okazję, przyjemność nawet zagrać na suszarkofonie w trakcie koncertu instalacyjnego i to był ten obiekt, ten instrument, nawet odważę się tak go nazwać, który mnie też absolutnie wciągnął, zafascynował. No jak już zacząłem na nim grać smyczkiem, to nie chciałem przestać. W sensie te brzmienia, które się wydobywały, były naprawdę, naprawdę przepiękne. Więc potwierdzam, Wojtek nie jest odklejony w sensie.
Zresztą można posłuchać na płycie, jest chyba najbardziej taki, powiedzmy, poetycki utwór. Opiera się cały właśnie na dźwiękach wydobywanych z suszarki, na której staram się grać trochę, powiedzmy, jak na wiolonczeli, może brzmi to trochę bardziej orientalnie. Generalnie jest tak, że suszarka ma pręty, jak się po tych prętach gra smyczkiem, to działa prawie że tak samo jak struna na przykład wiolonczeli, tylko że dźwięk jest oczywiście nieco inny, inaczej się go kontroluje, czego się można oczywiście w dużym stopniu nauczyć, powiedzmy bardziej gra się alikwotami, takimi quasi flażoletami niż normalnie skracając struny. Ja na tej suszarce co jakiś czas gram w różnych okolicznościach, 2 dni temu dosłownie grałem na niej w Operze Narodowej, to znaczy nie w tej głównej sali, ale w jednej z mniejszych sal przy okazji takiego czytania inscenizowanego spektaklu i podchodzili do mnie ludzie po spektaklu, no zaskoczeni, bo w pierwszej chwili wydawało się, że ta suszarka to jest no właśnie jakiś może artystyczny manifest, może wyraz właśnie jakiegoś, że artysta chce coś powiedzieć przez to, ale coś zupełnie niemuzycznego, czy chce coś zamanifestować, czy pokazać swoją pogardę może dla tego miejsca. W ogóle tak nie jest. Po prostu jest to instrument, który wygląda no może tak prowokacyjnie, natomiast generuje naprawdę bardzo ciekawe i po prostu piękne dźwięki. Także to jest jakby, odpowiadając na to wcześniejsze pytanie, to jest jeden z aspektów, czyli poszukiwanie po prostu muzyki w otaczających dźwiękach. I nowych brzmień jak najbardziej, tak. No bo kompozytorzy muzyki współczesnej, ja się w tym środowisku obracam, generalnie poszukują nowych brzmień, najczęściej poszukują
jest taka fetyszyzacja, nawet bym powiedział, właśnie nowego.
No tak, brzmienia. I wykorzystuje się do tego bardzo często po prostu klasyczne instrumenty, czyli piszemy utwór na kwartet smyczkowy, ale nie piszemy normalnych nut, bo to już, tych utworów powstało już tysiące, tylko kompozytorzy poszukują czegoś nowego. I oczywiście można znaleźć nowe dźwięki na wiolonczeli, preparując ją albo prosząc wiolonczelistę, żeby grał inaczej, nie w niestandardowy sposób, to często daje ciekawe efekty, ale bardzo często muzycy protestują, bo nie chcą niszczyć swoich instrumentów, nie chcą jakby grać wbrew temu, czego się uczyli przez 20 lat i co praktykowali przez kolejne 20 lat na scenie, no bo te instrumenty potrafią wydobywać piękne dźwięki i dźwięk jest jakby przez już stulecia ukształtowany. I być może łatwiej i skuteczniej można te ciekawe nowe dźwięki znajdować, wykorzystując instrumenty nietypowe, czyli na przykład obiektofony. Na suszarce wystarczy zagrać cokolwiek i to już jest wyjątkowe. To już jest dźwięk, którego zupełnie nigdy jeszcze nie słyszeliśmy. Także to jest jeszcze taki jakby atut. Dodam jeszcze, że zdarzało mi się tam czasami słuchać tej swojej płyty jadąc na przykład samochodem po mieście. To nie jest tak, że się napawam tą swoją muzyką. Po prostu sprawdzałem, czy dobrze brzmi. I jest to dosyć ciekawe, jak często różne miejskie dźwięki wkomponowują się w tą strukturę dźwiękową, która na tej płycie jest. Na przykład nagle okazuje się, że dźwięk jakiegoś tam klaksonu, czy jakiejś karetki, że jest w tonacji jednego z utworów, który akurat gra. I właśnie w ten sposób można odnajdować muzykę w dźwiękach, które nas otaczają. Najczęściej trzeba nad tym trochę popracować. No ale ten drugi aspekt, czyli aspekt może nie manifestu, ale tego, że poprzez te dźwięki też można coś powiedzieć. No, jak najbardziej używając dźwięków znaczących, czyli na przykład głosów ludzkich, jakichś wypowiedzi, czy śmiechu dzieci, które tam też można odnaleźć. To nie są dźwięki takie jak każde inne. To są dźwięki wyjątkowe, które dla każdego z nas niosą pewne znaczenie, pewnie dla każdego trochę inne. Ja staram się nie uprawiać publicystyki poprzez muzykę, ani nie dawać jakichś właśnie wprost manifestów czy wypowiedzi takich bezpośrednich. Niemniej jednak staram się zwrócić uwagę nie tylko na tej płycie, ale w ogóle w swoich utworach innych, na pewne zjawiska, na pewne mechanizmy. I na przykład dobrym tutaj przykładem tego, co powiedziałem, jest ostatni utwór o tytule Reamped, który dźwiękowo polega na tym, że różnego rodzaju nagrania, czy nagrania terenowe, czy właśnie nagrania zassane z mediów, na przykład dźwięki różnych manifestacji, wypowiedzi, głosy różnych prominentnych czasem osób, czasem mniej znanych, nagrania jakichś audycji telewizyjnych, są odtwarzane przez takie niewielkie głośniczki Bluetooth, a więc publiczność czy słuchacz płyty właśnie ich nie słyszy takich, jakie one są. Natomiast ja te głośniczki kładę na strunach gitar elektrycznych i struny tych gitar zaczynają rezonować tym dźwiękiem właśnie źródłowym. I to, co dociera do słuchacza, to jest dźwięk przetransformowany przez rezonans strun, przez te wzmacniacza i sam wzmacniacz gitarowy. I to jest troszeczkę, powiedzmy, to trochę oddaje mechanizmy, które rządzą w ogóle mass mediami. Znaczy, pewne wydarzenie się wydarza, ale to, co my o nim wiemy, wiemy tylko z relacji medialnych, które najczęściej, co ostatnio widać na każdym kroku, wypaczają to wydarzenie totalnie. Znaczy, my się nie dowiemy prawdy. My się dowiemy, jak ona rezonuje w różnych mediach, w różnych osobach, które piszą na ten temat, co jest często bardzo dalekie od rzeczywistości.
Ten temat prawdy i jeszcze prawdy na temat twojej płyty Reused Sounds podrążymy za moment. Tymczasem zapraszam ciebie i państwa na przerwę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracam do rozmowy z Wojciechem Błażejczykiem. Rozmawiamy o płycie Reused Sounds, ale właściwie tutaj wątków się pojawia tyle, że z grubsza mam wrażenie, że podsumowujemy twoje różne poszukiwania z ostatnich 10 lat, które emanowały się w różnych utworach, różnych projektach. A tutaj mamy w tym solowym wydaniu takie spojrzenie przez soczewkę na te różne procesy. Ale ja mam też wrażenie, że to spotęgowało siłę wyrazu tych różnych środków artystycznych. To znaczy, że jesteś tu dalej idący, mocniej brzmiący, że to, co zrobiłeś w tym projekcie, na tej płycie, znacznie bardziej zbliża cię do środowiska muzyki alternatywnej i do takich też scen niż do świata muzyki komponowanej, współczesnej, akademickiej, jakkolwiek spróbujemy ją zdefiniować. Z tej perspektywy patrzę na to jak na duży zwrot w twojej twórczości i zastanawiam się, czy to jest początek, czy to jest taki etap.
Ja jeszcze tego nie wiem, czy to początek, czy etap, ale rzeczywiście tak jest, że ta płyta jest trochę inna. Ja chciałem, żeby ona taka była, bo ja jakby od pewnego czasu głównie zajmuję się rzeczywiście taką muzyką współczesną, no, nie chciałbym używać tego określenia akademicka, chociaż jestem z uczelnią oczywiście związany, więc w pewnym sensie mnie no, w tym ustawia w tym szeregu kompozytorów akademickich, ale ja tak naprawdę zaczynałem od czegoś innego i trochę inaczej niż część osób, która robi szkoły muzyczne, potem idzie na akademię muzyczną czy uniwersytet muzyczny i cały czas jakby jest w świecie muzyki klasycznej, no i potem komponuje utwory. Ja szedłem troszeczkę inną drogą, bo studiowałem w międzyczasie na, że powiem, normalne studia na Uniwersytecie Warszawskim. Dopiero później podjąłem studia na Akademii Muzycznej i to nie od razu kompozycja, najpierw reżyseria dźwięku. I przez długi czas grałem w ogóle muzykę rockową. Miałem taki zespół The Merdi, z którym graliśmy rock progresywny przez wiele lat. Oczywiście wiele osób ma takie różne epizody, ale dla mnie to właśnie nie był epizod, tylko taka dosyć ważna droga. I grałem też muzykę improwizowaną, jakby równolegle cały czas i dopiero stopniowo przeniosłem się na jakby w stronę tej muzyki komponowanej, która też no, trochę mnie pochłonęła, bo pisanie utworów jest bardzo czasochłonne, wymaga tworzenia partytur, to jest jakby dużo pracy, dużo więcej pracy niż przygotowanie na przykład seta elektronicznego do grania na żywo, co oczywiście też nie jest łatwe, ale to jest trochę inna kategoria. Z drugiej strony trochę zaczęło mi brakować właśnie tego, tej, trochę tego innego idiomu jakby w muzyce. To znaczy ja w swoich utworach tych komponowanych, które gram chociażby właśnie z Hashtag Ensemble, ale też piszę oczywiście dla innych zespołów, jakby wydaje mi się, że w tej muzyce zawsze był obecny, obecna była jakaś taka żywiołowość, ekspresja, która pochodzi właśnie z muzyki nieklasycznej. Zawsze mi zależało na tym, żeby tego nie stracić. Pewne takie właśnie zabudzanie brzmienia, które może się jakoś wiązać z tym, że przecież gram na gitarze elektrycznej, która jest z natury rzeczy często przesterowywana, no i obiektofony też tak są, więc to niby w tej muzyce zawsze było, ale trochę mi brakowało jakby no, też no, po prostu prostoty pewnych bitów, które można wykorzystać w takiej właśnie, na takiej płycie jak Reused Sounds, a niekoniecznie w kompozycjach na zespół kameralny, prawda, granych w filharmonii, czy na jakimś festiwalu muzyki współczesnej. Ja zawsze starałem się tak trochę być, powiedzmy, takim twórcą interdyscyplinarnym, piszę sporo do teatrów, tworzę sound design, także nie jestem jakby zafiksowany na jednej muzycznej działalności, aczkolwiek no, ostatnio dominowała ta muzyka współczesna, której ja absolutnie nie chcę z tego rezygnować i mam kilka ciekawych teraz zamówień i na pewno będę te utwory cały czas pisał.
Nie, no też bym zniechęcał, wiesz, żebyś z tego rezygnował.
Oczywiście.
Ale tutaj...
No, tu jest też kwestia jeszcze tego, że samego grania tego rodzaju koncertów, granie muzyki współczesnej, co robię często właśnie z Hashtag Ensemble, to jest oczywiście duża przyjemność, ale to jest zupełnie inny rodzaj przeżycia i koncentracji niż zagranie, zwłaszcza swojej muzyki, no takiej jak Reused Sounds, czy wcześniej muzyka strun solo, taki miałem projekt z instrumentami właśnie strun, gdzie jest dużo improwizacji, dużo większa swoboda, dzięki czemu można inaczej jakby wejść w tą muzykę na żywo.
No z pewnością tak. No jest też, masz też pełną kontrolę, jest też silniejsza twoja obecność na scenie i ja mam wrażenie, że właśnie trochę próbowałem to powiedzieć, zadając poprzednie pytanie, że te różne elementy, które są obecne w twojej twórczości kompozytorskiej, takie nawiązania do różnych innych estetyk, które pojawiają się w tych utworach instrumentalnych, kameralnych, tutaj właściwie tylko z tych elementów, czy przede wszystkim z tych elementów zbudowałeś ten nowy materiał. I właśnie jest tu przestrzeń na beat, jest przestrzeń na mocne brzmienia, czy to obiektofonów, czy gitary, przestrzeń na szum, czy nawet noise właśnie, w sensie ta płyta naprawdę jest taka pełnokrwista, w sensie ona po prostu też mięsiście brzmi, tam wszystko jest takie mocno wysycone, bym powiedział, to i z tej perspektywy
to bardzo się cieszę, bo starałem się, żeby tak było.
Niosące, mam nadzieję, że to słychać też w tym, jak teraz o tym mówię, spory ładunek takiej fascynacji, ekscytacji, no, że bardzo, bardzo to jest udana nie tylko płyta, ale też bardzo udany rozdział twojej twórczości.
No, bardzo się cieszę, że tak to odbierasz. Dużo czasu, dużo pracy jakby poświęciłem na tą płytę. Nagrywałem ją częściowo w swoim studiu, częściowo w studiach Polskiego Radia, gdzie też miałem możliwości robić większość zgrań. Także to brzmienie jakby jest tutaj trochę kluczowe, bo przecież ta płyta właśnie na brzmieniach różnego rodzaju się opiera. Oczywiście jest tam dużo melodii, tak jak wspomniałem, nawet dość prostych harmonii czy rytmiki, ale no, starałem się, żeby każdy dźwięk, który się tam pojawia, był dopracowany, był wyjątkowy, był specjalny i też bardzo często, żeby niósł ze sobą jakieś znaczenia. No, tak, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, które jednak też się wkomponowują właśnie w samą tkankę muzyczną.
Jak jesteśmy przy tych znaczeniach, mówiłeś, że unikasz publicystyki w swojej twórczości.
Takiej publicystyki wprost.
No właśnie, czyżby Wojtek, w sensie, bo jak pomyślę o twoich kompozycjach, o Fake Operze na przykład, czy nawet o, zdaje się, pierwszej części tej nowej płyty, pierwszym rozdziale, to te nagrania wypowiedzi z mediów, które się tam pojawiają, to trudno nazwać je takimi przypadkowymi i nic nie komentującymi.
Nie, no oczywiście one są całkowicie nieprzypadkowe i niektóre są dość takie mocne. Jakby no, odwołują się, budzą skojarzenia z pewnymi konkretnymi wydarzeniami, to są przed nagrania z demonstracji, gdzie podają określone hasła nienawistne na przykład wobec pewnych grup. Jakby ja oczywiście to używam świadomie, wiedząc, jaki to ma kontekst, natomiast też w żaden sposób tego nie komentuję jakby muzycznie, to znaczy, czy poza muzycznie tego nie komentuję. O, te dźwięki jakby pojawiają się w pewnym kontekście dźwiękowym, muzycznym i pozostawiam jakby słuchaczowi pole do interpretacji, w jaki sposób on to przeżyje, czy jakie znaczenia będą dla niego płynęły z takich właśnie urywków dźwiękowych, które tam usłyszy, czy ze zbitek określonych jakości dźwiękowych, czy określonych właśnie znaczeń, które tam się pojawią.
Czy powiedzieć o tym materiale, że on się wykuwał też w takich sytuacjach koncertowych, w sensie nie wprost, nie od razu jako reused sounds, ale czy taka jest też geneza takiego, bym powiedział, dopracowania właśnie tej formy też, w sensie formy nie tylko poszczególnych części, ale też całości. Mam wrażenie, że to jest właśnie też w tym znaczeniu coś, co zbliża cię do tego, jak operuje, jak pracuje świat muzyki alternatywnej właśnie, że to od koncertu, że to koncerty wykuwają materiał, a potem można go właśnie uchwycić na płycie już taki sprawdzony, przetestowany.
Tak, tutaj rzeczywiście zdecydowanie tak było i też zależało mi na tym, bo wiem, że w przypadku takiej muzyki ona zaczyna nabierać lepszych kształtów, jak się ją po prostu kilka razy wykona. I tutaj tak jest, że jakby trzon materiału powstał, pierwszy raz był zagrany na koncercie mniej więcej rok temu w Krytyce Politycznej. Zostałem zaproszony do zagrania koncertu właśnie z użyciem obiektofonów, bo tam Wojtek Zrałek, który mnie zaprosił, widział mnie gdzieś z okapem od kominu kuchennego, znaczy z fragmentem kominu od okapu kuchennego, takiej metalowej kawałku blachy. Był zainteresowany i właśnie okazało się, że ja tam gram muzykę, co go bardzo zafascynowało. I ten okap się pojawiał oczywiście na płycie też jako ważny instrument solowy. Na nim też można pięknie grać. No więc to był jakby początek prac nad tym materiałem. Później grałem jeszcze kilkakrotnie, między innymi na Pocztówce Dźwiękowej w Krakowie, ale też u Pawła Romańczuka, czyli w Galerii Toi Piano we Wrocławiu, no i w Polskim Radio, także w studiu Szpilmana. Natomiast utwór Reamped, on powstał jeszcze troszeczkę wcześniej na festiwal Ad Libitum w nieco innej formie, ale bo tam było dwóch wykonawców, graliśmy we dwóch z Michałem Semberem na scenie, tutaj gram sam. W każdym razie miałem trochę czasu, żeby zobaczyć, co działa lepiej, co gorzej, żeby dobrać jeszcze nowe dźwięki i dopracować ten materiał i właśnie ułożyć go w odpowiedni sposób, tak żeby znaleźć jakieś takie optymalne rozwiązanie. Chociaż na płycie też jest trochę inaczej niż na żywo, bo specyfika koncertu daje inne możliwości. Ja też na przykład angażuję publiczność podczas koncertów. Jest tam pod koniec taki fragment, w którym publiczność może dołączyć się do wykonania koncertu, skanując specjalny kod QR i po prostu na swoich telefonach odpalając dźwięki, które tam są w takiej dżinglownicy, w takim playerze powiedzmy. To są właśnie różnego rodzaju hałasy, otoczenia, różne dźwięki, które wykorzystuję też na płycie, a tam są dostępne dla widzów.
To jest też taki element, który wykorzystywałeś szerzej w swojej twórczości. Pamiętam utwór kameralny, w którym też angażowałeś w ten sposób publiczność. Jeszcze na koniec zastanawia mnie, nurtuje mnie, na ile precyzyjnie można na tych różnych obiektofonach grać, na ile można kontrolować to brzmienie, na ile ono jest przypadkowe.
Dość precyzyjnie. Pyta mnie o to wiele osób, zwłaszcza w kontekście suszarki. No to jest tak, że no, ja na przykład gram na prętach tej suszarki smyczkiem w ten sposób, że to są dźwięki o określonej wysokości, które pasują do tonacji, która jest w utworze i ja kontroluję dźwięk. To znaczy, nie zawsze uda mi się znaleźć akurat ten, powiedzmy H, czy Cis, czy E, ale wiem, które pręty mają, dają jakie możliwości dźwiękowe, jakie tam dźwięki można znaleźć, w których mniej więcej
opisujesz je sobie jakoś, zaznaczasz, czy już po prostu na
to, to znaczy raczej poprzez ćwiczenie. Po prostu trzeba na tym grać tak jak na każdym instrumencie. No, na skrzypcach ludzie grają ileś 10 000 godzin, zanim osiągną taki poziom, żeby móc zagrać koncert.
Wirtuozerię suszarkofonową.
No ja aż do takiego poziomu powiedzmy nie doszedłem, też nie uważam, żeby ten rodzaj instrumentu, nie ma sensu, żeby na suszarce grać piękne melodie, czy znaczy, żeby grać na, nie wiem, Schuberta i inne tego typu rzeczy, bo to nie o to chodzi. Natomiast pewne fala jest dosyć duża i ja oczywiście nad tym pracuję, no bo to daje po prostu lepsze efekty dźwiękowe. Zawsze mnie to troszkę zaskakuje, na każdym koncercie zabrzmi to na pewno inaczej, ale staram się no właśnie wykorzystać to jako taki dodatkowy element improwizowania w koncercie, czyli jakby no nie mam partnera na scenie, ale obiektofony są trochę takim partnerem, który daje mi też coś od siebie, czego ja się nie spodziewam czasami i muszę na to zareagować.
Wojtku, nie wiem, czego ci życzyć, czy nowych, fascynujących instrumentów, czy więcej okazji do pokazywania tego materiału, może jednego i drugiego.
Jednego i drugiego.
W każdym razie bardzo się cieszę, że jesteś z nami i że opowiedziałeś o tym projekcie. Dzięki za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
A jednocześnie to jest moment, w którym kończymy dzisiejszy poranek, więc kończąc dodam tylko, że dzisiejsze płyty, o których rozmawialiśmy, czyli Reused Sounds Wojtka Bożejczyka i Wiwaty duetu w czas, to wydawnictwo opublikowane przez Rozdroże, właściwie ważny ośrodek kultury w Lublinie, produkujący festiwal Kody między innymi. Tam zresztą te projekty miały swoje odsłony koncertowe, ale też od niedawna produkujący bardzo interesujące płyty z różnych stron, jak to Kody właśnie, i pokazujące muzykę alternatywną, i muzykę tradycji, źródeł, ale też i muzykę współczesną, więc z tego miejsca chciałem polecić Państwa uwadze właśnie tę działalność wydawniczą, także Centrum Rozdroża.
Radio Kraków Kultura.